To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
Dlaczego Katar 2022 to mundial, jakiego nie było?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Łukasz Grzmisławski, a Państwa i moim gościem w dzisiejszym podcaście 8.10 jest Marcin Wesołek, korespondent wyborczej na mundialu w Katarze. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
Teraz, kiedy rozmawiamy, nie znamy jeszcze nawet kompletu ćwierćfinalistów mundialu, ale po obejrzeniu ponad 50 spotkań wiadomo, że pod względem poziomu, jakości czysto piłkarskiej, ilości emocji, czysto sportowych, to jest być może najlepszy turniej od niepamiętnych czasów. Ale paradoksalnie nadal nie jest wykluczone, że bez względu na to, jakie jeszcze fajerwerki zafundują nam piłkarze, jest to turniej, który zapamiętamy niekoniecznie z powodu jego jakości sportowej, tylko w pierwszej kolejności z powodów niezwiązanych bezpośrednio ze sportem. Nawet Igrzyska Olimpijskie przyznane w przeszłości Pekinowi, czy mundial w putinowskiej Rosji, rozgrywany przecież w państwie de facto prowadzącym już wtedy, w 2018 roku, wojnę z Ukrainą w Donbasie, w zestawieniu z turniejem w Katarze wydają się wręcz pozbawione głębszych kontrowersji. Każdy z nas zna kogoś, kto postanowił powziąć osobisty bojkot tych mistrzostw, to znaczy nie ogląda ich, ponieważ uznał, że tak należy, że to jest gest, którego wymaga od nas kuriozalność decyzji FIFA, żeby przyznać prawo organizowania tak ważnej imprezy państwu otwarcie łamiącym prawa człowieka, które w dodatku wykorzystuje każdą okazję, by ostentacyjnie zagrać szeroko rozumianemu Zachodowi na nosie w przeróżny sposób, a to w ostatniej chwili zakazując sprzedaży piwa kibicom, a to naciskając na FIFA w sprawie jakiejkolwiek manifestacji światopoglądowej przez piłkarzy na boiskach i poza nimi. Z drugiej strony ktoś, bodaj chyba Michał Okoński, dziennikarz Tygodnika Powszechnego i zresztą znany fan Tottenhamu, zauważył, że za pośrednictwem tego, gdzie te mistrzostwa się odbywają, nasza wiedza o świecie się powiększa. Jesteśmy mianowicie bardziej świadomi tego, co dzieje się nie tylko w takich miejscach jak Katar, ale w ogóle wyraźniej zaczynamy dostrzegać mechanizmy, które rządzą sportem, polityką i dlaczego i jak te dwie sfery życia się łączą i wpływają na siebie. W skrócie, to jest jednak pożyteczne doświadczenie. Ty jesteś w Katarze od kilku tygodni, obserwujesz to wszystko z bliska. Czy gdyby dla ciebie ten mundial nie był zadaniem zawodowym, to byłbyś za bojkotem, czy przeciwnie? Wolałbyś odsuwać na bok wszystko, co nie rozgrywa się na boisku?
No, pytanie jest oczywiście trudne i odpowiedź chyba nie zależy od tego, jak wielkim kibicem futbolu się jest. Przyznam, że sportowe bojkoty nie przekonywały mnie nigdy, ani wtedy, gdy dotyczyły Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, których nie pamiętam, ani tych w Los Angeles 4 lata później, które już bym pamiętał pewnie, gdyby Polacy brali w nich udział. Myślę, że to nie sportowcy powinni płacić cenę swoich marzeń, swoich pragnień, swoich zawodowych i życiowych ambicji za to, co się dzieje w świecie. Chociaż wiem, że byliby pewnie tacy sportowcy, dla których ta cena nie byłaby zbyt wysoka. Przecież mówiło się o tym przed mundialem bardzo głośno, że pomysł bojkotu jest poważnie rozważany w Danii. Norwegowie, którzy co prawda na mundial się nie zakwalifikowali, ale taką deklarację wygłaszali, że gdyby Norwegia awans uzyskała, to prawdopodobnie by na tych mistrzostwach nie zagrała. Tak jak mówię, wydaje mi się, że obarczanie tutaj sportowców odpowiedzialnością za to, czy wykonywać swoją pracę i swój zawód, czy nie, to jest jednak wymaganie od nich czegoś zbyt wiele. Natomiast bardzo podobała mi się postawa sportowców, którzy fakt, że mundial odbywa się w takim kraju jak Katar i w takiej kulturze jak katarska, próbowali jakoś wykorzystać do tego, żeby zamanifestować swoje poglądy, żeby zamanifestować swój sprzeciw wobec innych poglądów. Ta akcja, no myślę, że jednak per saldo udana, związana z opaską One Love, z tęczową opaską, którą chcieli zakładać kapitanowie niektórych drużyn europejskich, której założyć im nie pozwolono, że to niepozwolenie założenia im tych opasek odbiło się większym echem w świecie niż fakt, gdyby oni w tych opaskach zagrali.
No tak, nawet drużyna niemiecka wykonała taki gest, który obiegł oczywiście świat, to znaczy ustawiając się do zdjęcia pamiątkowego przed swoim meczem grupowym, po prostu zasłonili usta, dając do zrozumienia, że czują się po prostu ocenzurowani. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że na przykład w niemieckiej prasie pojawiły się komentarze, że przez to, że tak bardzo się ci piłkarze zaangażowali w zamanifestowanie jakichś swoich światopoglądowych gestów, że zapomnieli o tym, że trzeba grać w piłkę. No i ostatecznie odpadli.
Byłem na tym meczu Niemców z Japonią, gdzie ten gest został przez nich wykonany. On, szczerze mówiąc, na początku troszeczkę umknął nam wszystkim, którzy ten mecz z trybun oglądali. Dopiero później, gdy zobaczyliśmy te zdjęcia, gdy zobaczyliśmy, jakim echem się ta akcja odbiła, to wtedy zdaliśmy sobie sprawę z jej wagi, bo tak naprawdę to zasłonięcie sobie ust to nie był gest przeciwko rządowi katarskiemu, co do którego nie mamy pewnych złudzeń, jakie będzie miał oczekiwania wobec piłkarzy i drużyn grających na mundialu, to był gest wobec FIFA, która jest wobec wszelakich oczekiwań rządu katarskiego, uległa już w takim stopniu naprawdę niesmacznym. I to przecież FIFA zabroniła gry w tęczowych opaskach, to FIFA groziła, jak to napisał Guardian później, nieograniczonymi konsekwencjami. To się mogło nie skończyć tylko na żółtej kartce dla kapitana. Myślę, że to jeszcze było do przełknięcia, ale tam w grę wchodziły znacznie poważniejsze konsekwencje, nawet łącznie z wykluczeniem być może całej drużyny z mundialu. Także te gesty drużyny niemieckiej, późniejsze wypowiedzi też jej piłkarzy i nie tylko, zwracały raczej uwagę na zupełnie podległe stosunki między FIFA a Katarem i były tutaj manifestacją sprzeciwu wobec tej podległości.
No, mi się bardzo podobał ten gest Niemców, natomiast dużo większe wrażenie mimo wszystko zrobili na mnie Irańczycy, ponieważ to, co oni zrobili, przypomnijmy, że Iran to jest w tej chwili państwo ogarnięte olbrzymim protestem społecznym, krwawo i bezwzględnie tłumionym przez reżim ajatollahów. To jest protest, który wynika ze sprzeciwu wobec bardzo opresyjnej polityki obyczajowej w Iranie. Ci piłkarze podczas swojego pierwszego meczu postanowili nie śpiewać hymnu narodowego. I to mi uświadomiło, że do tej pory myśleliśmy zawsze o takich emanacjach państwowości, jak reprezentacja, że to jest jednak po prostu jeden do jednego reprezentant kraju, w sensie ścisłym. Teraz widzimy po prostu, że zacząłem spoglądać na tych piłkarzy jako po prostu na ludzi, a nie na jako funkcjonariuszy jakiegoś państwa. To było dość poruszające, zwłaszcza, że dochodziły do nas kolejne wiadomości o tym, co się dzieje wokół szatni irańskich piłkarzy, między innymi przybycie funkcjonariuszy Gwardii Republikańskiej z Teheranu, którzy prowadzili indywidualne rozmowy z tymi piłkarzami, grożąc im wprost konsekwencjami w postaci po prostu nieprzyjemności dla ich bliskich w kraju.
Muszę powiedzieć, że mecz Iranu ze Stanami Zjednoczonymi, który już przed mundialem jawił nam się jako jakieś takie cywilizacyjne i wielkie geopolityczne starcie, to tutaj na mundialu, gdy zdawaliśmy sobie z tego sprawę, co dzieje się w Iranie, zyskał jeszcze większą taką pozaboiskową rangę. Nie wyobrażam sobie presji i ciśnienia, jaka spoczywa na piłkarzach irańskich, czy spoczywała przed tym meczem i przed wszystkimi trzema meczami, które Iran rozegrał w grupie. To już nie jest dyskusja o tym, czy ktoś założy tęczową opaskę. To jest dyskusja o tym, czy twoja rodzina nie zostanie uwięziona, bo ty na boisku wykonasz jakiś gest. Dochodziły takie informacje, że irańskim piłkarzom zagrożono wprost, że jeżeli wykonają jakikolwiek gest wspierający tę pełzającą rewolucję w Iranie, czy gest opowiadający się za prawami kobiet w Iranie, to po prostu ich rodziny spotkają bardzo poważne konsekwencje, łącznie z uwięzieniem, łącznie z torturami, by wzmocnić ten przekaz. Dzień czy dwa przed meczem Iranu ze Stanami Zjednoczonymi aresztowano jednego z byłych reprezentantów Iranu, który wcześniej upominał się między innymi o prawa kobiet w tym kraju. To był czytelny sygnał, że władza ajatollahów nie cofnie się przed wszystkim. Jest w stanie w obronie swojej władzy uderzyć w rodziny piłkarzy, którzy występują na mundialu. No ja myślę, że tutaj oczekiwanie od irańskich zawodników czegokolwiek, jakiegokolwiek najmniejszego gestu, to jest rzecz nieludzka i myślę, że nikt rozsądny tego od nich nie oczekiwał. Gdy przyjrzeliśmy się temu, jak irańscy piłkarze wykonują hymn narodowy przed meczem ze Stanami Zjednoczonymi, pokazano to dosyć dokładnie na telebimie. Pewnie kto z państwa widział ten mecz, też zwrócił na to uwagę. Oni po prostu ruszali ustami. Tam nie było mowy o żadnym zaangażowaniu w śpiewanie tego hymnu. Także życzeniu ajatollahów stało się zadość. Hymn został jakoś tam wymamrotany, natomiast żadnego serca i żadnej pasji w tym nie było. Poruszające były też obrazki z pierwszych sekund czy pierwszych minut po tym meczu. Irańczycy go przegrali, nie awansowali do dalszej fazy mundialu. Awans wywalczyli Amerykanie i ci Amerykanie po meczu pocieszali w taki bardzo wymowny i poruszający sposób irańskich piłkarzy płaczących na murawie. No ja myślę, że to były piękne obrazki pokazujące jakąś taką międzyludzką solidarność między sportowcami dwóch zwaśnionych krajów. Mnie te obrazki bardzo poruszyły, zwłaszcza gdy jeszcze przypomniałem sobie kontekst taki, że ta irańska drużyna, ta irańska szatnia, ona nie była w pełni zjednoczona wokół którejś ze stron tego konfliktu, który rozdziera w tej chwili Iran. Tam część piłkarzy mówiła wprost, że popiera protestujących. Część mówiła, że nie. Piłkarze mieli przed mundialem zawrzeć jakiś taki wewnętrzny pakt, że nie będzie to temat, który rozdziera szatnie. Dla mnie postawa Irańczyków, irańskich piłkarzy była tutaj bardzo chwalebna, bardzo piękna. Natomiast przed tym samym meczem Iranu ze Stanami Zjednoczonymi fotoreporter Wyborczej Kuba Atys widział i sfotografował taki obrazek, który później zresztą opisaliśmy na wyborcza.pl, jak dwóch kibiców, którzy mieli flagi z wyciętymi tymi symbolami dotyczącymi Allaha w fladze irańskiej, czyli po prostu mieli te flagi z dziurami, manifestowało, że takie flagi posiadają. Te flagi zostały im odebrane przez ochronę, która była ewidentnie wspierana przez obecnych tam tajniaków Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Poruszające obrazki pokazujące, że ten mundial jest rozpolitykowany jak chyba żaden inny do tej pory i że piłka nożna jest tylko częścią Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
Chciałem cię zapytać o Gianniego Infantino. To jest Szwajcar stojący na czele FIFA. Nawiasem mówiąc, mocny kandydat na sobowtóra Stanisława Tyma, jeśli ze mną zgodzisz. Człowiek, którego skądinąd trudno lubić, ale powiedział coś, co jednak zmusza do zastanowienia. On miał taką tyradę w obronie decyzji FIFA o przyznaniu Katarczykom tego mundialu. Ona była pełna różnego rodzaju pompatycznych stwierdzeń, ale on powiedział między innymi, najpierw powinniśmy przez 300 lat przepraszać za wszystko, co zrobiliśmy złego przez ostatnie 300 lat. A dopiero potem zabiera się za moralne połajanki pod adresem państw takich jak Katar. No i tu trzeba przyznać, że uderzył w słaby punkt Zachodu. Chętnie obnosimy się ze swoją moralną wyższością, no ale rozliczanie się z własnym dziedzictwem kolonializmu, zjawiska, które do dziś kształtuje świat, jaki znamy, przychodzi nam nadal dosyć trudno. I w futbolu może nawet bardziej niż w innych dziedzinach to widać, bo ludzie cały czas oklaskują, na przykład na Wyspach, swoje drużyny klubowe, opłacane za te same bezwstydne petrodolary i drenujące na przykład Afrykę z talentów, ale gdy przychodzi co do czego, wolimy, żeby nasi grali dalej, to jest jednak priorytet, nawet za cenę konformizmu. Co ty myślisz na ten temat?
Zgoda, może tylko co do tego, że porównywanie Gianni Infantino ze Stanisławem Tymem wydaje mi się o tyle niefortunne, że faktycznie fizycznie może obaj panowie są dosyć podobni, natomiast Stanisław Tym to sympatyczny facet, a Gianni Infantino raczej w tej chwili sympatii w świecie zachodnim nie budzi.
Może raczej Ryszard Ochucki, może tak. Postać grana przez Stanisława Tyma.
O właśnie.
Zresztą związana z futbolem.
Poruszyłeś tu kilka ważnych tematów. Zacznijmy może od tego, że chyba przy okazji tego mundialu zdaliśmy sobie sprawę, że nasz świat, świat zachodnich wartości, świat demokratyczny, to jednak nie jest większość świata. I w sytuacji, w której takie imprezy jak mundial, jak Igrzyska Olimpijskie są podejmowane, powiedzmy, w demokratyczny sposób, czyli większością głosów, ale ci, którzy biorą udział w tych wyborach, to nie są przedstawiciele krajów czy kultur wyznających nasz system wartości, to my po prostu te wybory będziemy przegrywali. My, mam na myśli tutaj Zachód. No jest tutaj przykład zimowych Igrzysk Olimpijskich, które są imprezą drogą, przyznawaną mniej więcej według podobnej procedury co mundial, i coraz mniej jest chętnych do tego, żeby ją organizować. Zgłaszają się rozmaite satrapie, zgłaszał się Kazachstan swego czasu, Turcja, której szczerze mówiąc nawet pewnie niewielu z Państwa wie, że ma zimowy kurort w Erzurum i to jest naprawdę miejsce, gdzie można jeździć na nartach. No zmierzam do tego, że faktycznie jest tak, że wśród około 200 krajów, które podejmują tego typu decyzje, nasz system wartości podziela mniej więcej 50. My takie głosowania zawsze będziemy przegrywali, wobec czego pytanie, czy nie należy się przygotować na myśl taką, że oto coraz częściej mundiale czy Igrzyska Olimpijskie będą rozgrywane w państwach, co do których wolelibyśmy, żeby tam rozgrywane nie były. No, toczy się już w tej chwili dyskusja co do tego, gdzie ma się odbyć mundial za 8 lat w 2030 roku. Tutaj poważnym kandydatem jest na przykład Arabia Saudyjska, tak? I tutaj wydaje mi się, że wątpliwości takie moralno-obyczajowo-polityczne będą jeszcze większe niż w przypadku Kataru, który z tych wszystkich krajów Zatoki Perskiej jest jeszcze stosunkowo najbardziej liberalny, a już na pewno bardziej liberalny niż wspomniana właśnie Arabia Saudyjska. Więc pomyślmy sobie, co będzie, jeżeli za 8 lat mundial odbędzie się w jeszcze bardziej zamordystycznym, w jeszcze bardziej islamskim kraju niż w tej chwili odbywa się to w Katarze.
Ja się w ogóle zastanawiam, po co Katarowi ten mundial, w ogóle dlaczego akurat ze wszystkich państw Zatoki to właśnie Katar tak bardzo stawia na sport w walce o swój międzynarodowy status. No bo przecież jeśli chodzi o ten efekt soft power, to akurat na Zachodzie efekt jest co najmniej ambiwalentny. Z drugiej strony wiemy, że 500 000 ludzi zamieszkujących świat arabski, u tych ludzi Katar zapunktował niesamowicie podczas tego mundialu, poprzez organizowanie tej imprezy.
No my tutaj w Katarze obserwujemy rzecz ciekawą, ponieważ kibice katarscy, czy mieszkańcy Kataru, wspierali drużynę Arabii Saudyjskiej, która przecież napsuła sporo krwi faworytom w grupie tego mundialu. Obserwujemy takie zjednoczenie świata arabskiego, teraz na przykład wokół reprezentacji Maroka, która na mundialu awansowała do 1/8 finału. Tutaj na meczu Marokańczyków z Belgią, na którym byłem, po prostu pełniuśki 40-ponadtysięczny stadion był zapełniony w zasadzie w całości kibicami drużyny Maroka i to takimi naprawdę oddanymi. Było wśród nich wielu Marokańczyków, ale było też wśród nich wielu kibiców z Arabii Saudyjskiej, także Katarczyków. Zapewne byli też kibice ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich położonych tutaj nieopodal. Także no, widzimy tutaj pewnego rodzaju zjednoczenie tego świata arabskiego wokół tych, którzy odnoszą tutaj sukcesy.
Pogadajmy jeszcze chwilę o samym sporcie, bo po raz pierwszy piłkarze pojechali na ten turniej prosto z marszu, w samym środku sezonu ligowego i grają bez zmęczenia sezonem, bez wielu kontuzji, a turniej na tym ewidentnie zyskuje. Może należałoby na stałe przenieść mundiale na grudzień?
No pytanie, co jest istotniejsze? To, żeby piłkarze lepiej grali w piłkę, to jest oczywiście jedna strona tej szali, a druga strona jest taka, że czy nie lepiej, żeby ten mundial się lepiej oglądało, tak? Bo do tej pory nasze skojarzenia z piłkarskimi mistrzostwami świata to są takie, że jest ciepło, jest lato, jest czerwiec albo lipiec, siedzimy wszyscy w barach, w ogródkach, pijemy piwo, oglądamy mecze i w ten sposób napędzamy też ten wokół okołofutbolowy biznes. I myślę, że to jest jednak także dla FIFA istotniejsze niż to, żeby było mniej kontuzji. Zresztą ja z tą tezą o tych kontuzjach to być może trochę bym popolemizował. Nie ma na mundialu najlepszego piłkarza świata Karima Benzemy, który co prawda do Kataru z reprezentacją Francji przyjechał, ale odnowiła mu się kontuzja, którą leczył przez ostatnie tygodnie, będąc piłkarzem Realu Madryt. Nie ma Paula Pogby, też Francuza, który tutaj też nie przyleciał ze względu na kontuzję. Te 2 lub 3 tygodnie, czasem nawet miesiąc między zakończeniem sezonu ligowego w poszczególnych krajach, a rozpoczęciem mistrzostw, to był zwykle ten czas, kiedy piłkarze rozmaite urazy mogli wyleczyć, zaleczyć, troszkę się zregenerować, przystąpić do tych mistrzostw zdrowsi, ale i tutaj tu się z tobą z kolei zgodzę, że faktycznie przystępowali w takiej formie czasem trochę wakacyjnej, trochę niezregenerowani jeszcze po trudach sezonu i nieprzygotowani do sezonu następnego. To być może faktycznie trochę wpływało na poziom. Tutaj mieliśmy piłkarzy w zasadzie wyjętych prościutko z klubów, ponieważ jeszcze tydzień przed rozpoczęciem mundialu większość wielkich lig europejskich jeszcze rozgrywała swoje mecze i zresztą tydzień czy 9 dni po mundialu niektóre ligi wracają do gry, tak? Co prawda nie nasza ekstraklasa, która na tym mundialu ma, czy miała zaledwie 4 przedstawicieli, 3 w reprezentacji Polski i 1 w reprezentacji Serbii. Natomiast, no nie wiem, Liga Angielska wraca na przykład już w święta Bożego Narodzenia. Tego odpoczynku nie będzie w zasadzie wcale. I tutaj pytanie, czy nie należy się troszeczkę upomnieć o zdrowie zawodników. Oni oczywiście są wyśmienicie opłacani. Możemy powiedzieć, że ich cierpienie, ich wysiłek znajduje odpowiednią nagrodę. Natomiast ta liczba rozgrywanych przez nich meczów w sezonie, przez tych najlepszych, cały czas rośnie. W zasadzie nie jesteśmy w stanie włączyć telewizora, żeby nie napatoczyć się na jakiś toczący się właśnie mecz.
Codziennie jest jakiś mecz.
Dokładnie. I to nie mówimy o sytuacji mundialowej, tylko mówimy o zwykłym, prawda, roku, tak? Włączymy go w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę czy niedzielę. Zawsze będzie jakiś mecz, zawsze będzie coś na żywo. Pieniądz rządzący w tej chwili futbolem doprowadził sytuację do takiego stopnia, że mamy moim zdaniem już w tej chwili przesyt. Człowiek, który interesuje się futbolem nie tak od wielkiego dzwonu, tylko tak na co dzień, myślę, że już za chwilę będzie miał go dość.
Wydaje mi się, że można nieco zmodyfikować to słynne powiedzonko Gary'ego Linekera o tym, że no, piłka to jest taki sport, w którym 22 ludzi gra, a na końcu wygrywają Niemcy, no bo to już sami Niemcy lekko unieważnili. To już jest drugi mundial z rzędu, który kończą przedwcześnie. No ale nadal jest chyba tak, że gra cały świat, a w końcu w grze pozostają drużyny z Europy plus Brazylia i Argentyna. Dlaczego nie ma co liczyć za bardzo na to, że do tego elitarnego klubu zwycięstwu mundiali dołączy ktoś nowy? Ostatnio udało się Hiszpanom 12 lat temu, ale to jest ciągle tylko 8 drużyn, które mają w swoim dorobku Puchar Świata.
No tak, przed tymi mistrzostwami myśleliśmy jeszcze, że może coś działa. Urugwaj, który co prawda mistrzem świata był 2 razy, ale to są zamierzchłe dzieje. A teraz, jeżeli mielibyśmy gdzieś szukać takiego pretendenta do złota mundialu, który jeszcze po nie nie sięgał, to zostaje nam jeszcze Holandia, która tutaj na mundialu gra całkiem nieźle. Wyeliminowała Amerykanów w 1/8 finału naprawdę po imponującej grze. Wcześniej w grupie też grała bardzo dobrze i no cóż, no być może, tak. Anglia to jest też taka drużyna, która po Mistrzostwo Świata sięgnęła raz, też zamierzchłe dzieje, 1966 rok. Może czas na powtórzenie tego wielkiego sukcesu przez Anglików, ale tak naprawdę gdyby nie ten mecz Polska-Francja, w którym Francja wcale nie objawiła nam się jako jakiś hegemon, to biorąc pod uwagę tę turniejową drabinkę, to myślę, że wielu z nas stawiałoby na finał Brazylia-Francja i myślę, że to byłby wielki rewanż za mundial w 1998 roku, który pewnie wielu z nas jeszcze pamięta.
Powiedz mi jeszcze, czy uważasz, że te wszystkie nowinki technologiczne, które no, zmodyfikowały bardzo sposób prowadzenia spotkań przez sędziów, przez zespoły sędziowskie, bo tak naprawdę w tej chwili już nie tylko sam sędzia główny na boisku decyduje o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o interpretację fauli albo przewinień. Czy ten VAR, który sprawdza wszystkie potencjalne zagrania ręką na polu karnym, albo czasami nawet sytuacje kartkowe, czy to jest krok do przodu w słusznym kierunku, czy to zabija ducha gry, jak niektórzy mówią?
Toczy się w tej sprawie faktycznie interesująca dyskusja. W tej chwili mecz na mundialu sędziuje, dokładnie nie powiem, 8 albo 9 arbitrów. 3 na boisku, tych, których widzimy, sędzia techniczny, jest jeszcze sędzia rezerwowy i 4 sędziów w wozie VAR. To jest faktycznie armia ludzi, którzy badają, czy gdzieś tam nie doszło do naruszenia przepisów. Ja szczerze mówiąc jestem fanem systemu VAR. Uważam, że większą szkodę przynosiły uznane, niesłusznie bądź nieuznane, też niesłusznie gole na Mistrzostwach Świata wypaczające wynik, niż te kilkuminutowe przerwy, które potrzebne są na to, żeby przeanalizować daną sytuację. Do dyskusji moim zdaniem są przepisy tak naprawdę i to, czy faktycznie 5-centymetrowy spalony wynikający z tego, że gdzieś wystawał bark piłkarza poza tę linię spalonego, czy to powinno być brane pod uwagę? Czy nie powinniśmy brać pod uwagę tylko powiedzmy głowy lub nogi piłkarza i to wysuniętej tak, że jej nie widać? Do dyskusji jest chyba przepis o konieczności wręczenia przez sędziego żółtej kartki po zdjęciu koszulki. Wiemy, co przyświecało wprowadzeniu tego przepisu. Chodziło o to, żeby piłkarze nie manifestowali rozmaitych rzeczy po strzeleniu gola, zdejmując jedną koszulkę meczową, a pod nią mając inną koszulkę z jakimś tam innym hasłem, napisem czy przesłaniem. Natomiast sytuacja z meczu Kameruńczyków, gdy piłkarz z Kamerunu strzela gola, cieszy się z tego gola w sposób przepiękny, zdejmuje koszulkę, dostaje żółtą kartkę, a to jest jego druga żółta kartka i sędzia przepraszającym gestem, z żalem w oczach, wręcza mu drugą żółtą kartkę i wrzuca z boiska. Czy taka sytuacja faktycznie powinna mieć miejsce? No moim zdaniem nie. To jest piękno futbolu, radość i celebracja ze strzelonego gola. To też jest element piękna futbolu. Nie powinniśmy moim zdaniem za to karać. Natomiast wracając do twojego pytania o VAR i o takie aptekarskie podejście do przestrzegania przepisów. Uważam, że w systemie VAR jest zdecydowanie więcej dobrego niż złego. Źle by było, gdybyśmy tutaj próbowali wylać dziecko z kąpielą. Do dyskusji są przepisy i do dyskusji jest też to, jak je interpretować. Natomiast bardzo podoba mi się to, co na tym mundialu szersza publiczność widzi po raz pierwszy, czyli przedłużanie czasu gry o więcej niż do tej pory zwyczajowe 2 albo 3 minuty. Bywa, że i połowy są przedłużane o 10 i o więcej minut. To po prostu ma sprawiać, że piłkarze przestaną kraść czas na boisku, bo będą wiedzieli, że ten czas będzie doliczany. To mi się podoba.
Włoskiego Catenacci już nie będzie na mundialach, to prawda. Z drugiej strony, jeśli będzie jakiś liczbowy skrót, który może skwitować ten mundial w Katarze, to będzie 7 mm. O tyle piłka w meczu Japonii z Hiszpanią nie wyszła poza linię końcową i dośrodkowana do środka zamieniła się w bramkę, która w zasadzie wywaliła Niemców z turnieju.
No właśnie, punkt widzenia zależy chyba od miejsca siedzenia. Te 7 mm z jednej strony to jest malutko. Myślę, że Niemcy tutaj powiedzieliby, że no, wypaczyliśmy w ten sposób wynik meczu i sens gry. Natomiast z drugiej strony sport to jest jednak coś wymiernego. W biegu na 100 metrów też czas kiedyś mierzyliśmy do 10 części sekundy, teraz mierzymy tak naprawdę do 1000 części sekundy, chociaż to, co widzimy na ekranie, to są części setne. Jeżeli jest technologia, która może zbadać, czy ktoś był pierwszy, czy drugi, jestem za tym, żeby ją jak najszerzej stosować, także w futbolu.
No nie da się ukryć, że gdyby taka technologia i VAR był stosowany od początku istnienia futbolu, to historia futbolu byłaby dzisiaj zupełnie inna, jak sądzę. Jest wiele innych tematów, które trzeba poruszyć w związku, albo które mamy ochotę poruszyć w związku z tym mundialem w Katarze, ale ponieważ ten podcast ma ograniczony czas, więc musimy na tym razie przerwać, obiecując, że wrócimy na mundial w Katarze w podcaście 8.10. Państwa i moim gościem był dzisiaj Marcin Wesołek, korespondent wyborczej na mundialu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
A my zapraszamy do śledzenia tego, co się dzieje w Katarze poprzez korespondencję naszych dziennikarzy oraz zapraszamy przed telewizory. Łukasz Grzymisławski, do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.